Związek Sowiecki był odwiedzany, rzecz jasna, z różnych powodów, a były to między innymi złote zegarki, bransoletki, obrączki, kolczyki, posrebrzane komplety sztućców, aparaty fotograficzne czy nawet lunety. Powodami też były niedostępne w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej takie cuda na kiju jak maszynki elektryczne do golenia, kolorowe telewizory, futra czy kawior. Związek oferował atrakcyjne miejsca i trasy wycieczkowe, od Bałtyku po Ocean Spokojny, od terenów arktycznych po wybrzeże Morza Czarnego, Armenię, Gruzję, Kirgizję, a nawet Tadżykistan. Jak ktoś chciał, to można było wybrać się w rejs po rzekach syberyjskich, a jak ktoś miał fantazję, to mógł wybrać się na piknik w tajdze. Poza uczestnikami regularnych wycieczek jeździły tam tysiące przedstawicieli współpracujących ze sobą zakładów pracy i instytucji, studenci różnych polskich uczelni, które miały związki z uczelniami w Związku, głównie w Moskwie i Leningradzie, członkowie organizacji politycznych i społecznych, z należącymi do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na czele. Jednym z zadań towarzystwa była wymiana grup polityczno-turystycznych, tak zwanymi pociągami przyjaźni. Jeździli nimi członkowie związków zawodowych i studenci. Z reguły składały się z 10 wagonów kuszetkowych, a w jednym składzie było 500 osób. Najczęstszymi trasami były Warszawa-Mińsk-Moskwa czy Wilno-Ryga-Leningrad-Moskwa, a w programie spotkania z miejscowymi władzami, wizyty w zakładach pracy, no i część turystyczna. W tym momencie robi się ciekawie, bo uczestnikami opiekowali się kierownik całego składu i piloci, po jednym w każdym wagonie. Ale nie to jest ciekawe. Ciekawe jest to, że pasażerowie tych pociągów mogli liczyć na specjalne względy. A jakie to były względy? No, jednym z nich było na pewno to, że na stacjach granicznych nie podlegali kontroli, więc przynajmniej jeden problem z głowy. Oprócz tego ktoś zawsze zajmował się bagażami, a na stacjach nierzadko czekały cierpliwie orkiestry, by przywitać szanownych pasażerów pociągu przyjaźni. A przyjaźnie bywało bardzo często. Niemalże pewne było, jak amen w pacierzu, że pasażerowie będą świętowali. Pili za swoje zdrowie, zdrowie pociągu, zdrowie miejsca docelowego, jego mieszkańców, orkiestry ich wyczekującej. Najgorzej miał pilot, bo witając w każdym przydziale, częstowano go czym tylko można było. Do rzadkości też nie należały przypadki, kiedy dworcowe bary świeciły pustkami i brakowało zwyczajnie alkoholi mocniejszych czy piwa, bo przed chwilą odjechał pociąg przyjaźni. A setki tysięcy ludzi zaopatrywały się w towary na zasadach handlu wymiennego lub za gotówkę. Niektórzy wracali bez ubrań, bo chociaż w Polsce były one siermiężne w porównaniu z zachodnimi, okazywały się atrakcyjniejsze od sowieckich. A czym handlowano? O tym za moment. W grupie towarów eksportowanych bezsprzecznie na pierwszym miejscu znajdowały się spodnie, spódnice i koszule jeansowe. W następnej kolejności cała gama tekstyliów i galanterii, głównie żeńskiej. A więc bluzki białe i kolorowe, spódnice na gumkę w pasie, bielizna osobista, materiały tekstylne z metra, a także barwne okulary i peruki. Polskie kosmetyki cieszyły się już wówczas dobrą opinią. Wwożono więc szminki, tusze do rzęs, kremy odżywcze i balsamy. Wieziono objęte surowym zakazem gumę do rzucia, a także towary o większych gabarytach, stroje sportowe, markowe obuwie. Można było sprzedać prawie wszystko. Sęk w tym, że dżinsy wywożone przez naszych rodaków nie były oryginalne. Lewisy czy wranglery u nas także były drogie i trudno dostępne. Przywozili je marynarze i można je było kupić nad morzem w zasadzie z ręki do ręki. Handlowano więc poddiełkami, czyli podróbkami, które bywały dowartościowane firmową naszywką. Polscy celnicy byli do tego stopnia pewni, że każdy Polak wwozi do Związku Sowieckiego dżinsy, że w przypadku braku chociaż jednej sztuki przetrząsali dokładnie cały bagaż. A co kupowano? Po stronie importowanych towarów było zdecydowanie więcej rzeczy i były one bardziej zróżnicowane. Główną pozycję stanowiło złoto. Najwięcej kupowano biżuterii, obrączek, kolczyków i pierścionków. Poważniejsze kupno dotyczyło zegarków z bransoletkami. Bogatsi kupowali kamienie szlachetne czy brylanty. Wyrobów było dużo, chociaż niektóre w specyficznym guście. Repertuar futrzarski obejmował znane w świecie rosyjskie karakuły, szynszyle, kołnierze z jagniąt, rękawiczki czy nakrycia głowy. Dużym powodzeniem cieszył się sprzęt gospodarstwa domowego. Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale turyści dźwigali prasowalnice, kalinka, a także gramofony, aparaty fotograficzne, żelazka, lalki, rowerki, noże kuchenne i markowe sztućce. Ale na tym i lista się nie kończy. Cięższym kalibrem zakupowym były piły do cięcia metalu lub kamienia, bardzo poszukiwane przez zakłady kamieniarskie, a szczególnie te wykonujące nagrobki. Lżejszy kaliber stanowiły wiertarki, latarki domowe i turystyczne oraz termosy o różnej pojemności. Z konfekcji kupowano artykuły indyjskie, koszule z długimi rękawami i kalesony. Szukano też pościeli z cieniuteńkiej tkaniny. Taszczono do kraju potężne telewizory marki Rubin, chociaż te, jak wiadomo, uchodziły za niebezpieczne, bo zdarzało się nawet często, że po prostu zwyczajnie wybuchały. Przywożono też elektryczne golarki, elektrobritwy, charków, po których użyciu przez parę godzin z twarzy nie schodziła intensywna czerwień. I jeszcze nie należy zapomnieć o aparatach Zenit i Zorka 4. Jeszcze rzecz jasna jest więcej artykułów. Igruszki robione dla dzieci z drewna czy plastiku. Lalek, klocków, wózków i zwierzątek. Niektóre nakręcane kluczykiem, dzięki czemu zamykały oczy lub imitowały mowę. Powodzeniem cieszyły się mebelki dla dzieci, często dekorowane w ludowe wzory. Wszystkie te cuda niedostępne w naszych miastach nabywano w Moskwie, głównie w domu igruszki. Jak na ironię położone w pobliżu NKWD przy Łubiance. Podczas sprzedaży towarów przez naszych turystów bardzo ważna była dyskrecja, bo w związku istniał powszechny, rozbudowany system inwigilacji. W hotelach już w drzwiach stał Szwajcar, który decydował o tym, kto może wejść do środka. Na ogół obowiązywała stara zasada, że sowieccy obywatele nie mieli prawa wstępu do hoteli, w których kwaterowano cudzoziemców. Wewnątrz były kamery. Mało tego, na każdym piętrze w końcu korytarza siedziała na krzesełku etażna, która miała za zadanie obserwować zakwaterowanych i ruch w pokoju. Jeden z pokoi należał nawet do KGB. Inwigilowano bardzo często. Rosjanie patrzyli na Polaków jak na ludzi z zachodu, ubranych modniej, szykowniej. Obsługa hotelu pod pozorem zmiany ręczników lub dostarczenia papieru toaletowego wchodziła więc do pokoju turystów, żeby kupić upatrzony sweter czy spodnie. Było to bardzo ryzykowne, bo każda osoba z personelu mogła być donosicielem. Szczególnym ogniwem w pośrednictwie handlowym byli farcowszczycy. Zapewne byli powiązani ze służbami specjalnymi, dzięki czemu docierali do turystów nie tylko na zewnątrz, ale także w hotelu. Nie ograniczali się do obrotu towarami. Handlowali również walutą. Tworzyli zamknięty klan, w którym nie było miejsca dla amatorów. Jeśli przerabiamy temat, to warto powiedzieć sobie na temat przecen, które w gospodarce socjalistycznej były równie udane jak sama gospodarka. Słynny był przypadek przeceny szczawiu w butelkach, który po obniżce kosztował 50 groszy. I od razu znalazło się dwóch obrotnych nabywców, którzy kupili całość, a następnie sprzedali puste butelki, zarabiając na każdej właśnie 50 groszy, bo w skupie płacono złotówkę od sztuki. Jeśli chcecie więcej na temat handelku w czasach PRL, takiego turystycznego, to dajcie znać w komentarzach. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału, jak się podobał, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Ja dziękuję bardzo za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy już przy okazji następnego filmu, czyli to znaczy, że widzimy się jutro, czyli kiedy każdy z Was przyjedzie się sam, parę razy może takim pociągiem przyjaźni. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam, przyjaźnie.